tego poranka nad brzegiem Wazery nie było zbyt wielu ludzi. Choć zwykle roiło się tu od spacerowiczów czy biegaczy, korzystających z pięknego widoku na rzekę. Tego dnia, być może ze względu na pogodę, tłumów nie było. Być może to właśnie dlatego przez dłuższy czas nikt nie dostrzegł dużej, czarnej torby podróżnej, jaką rzeka uparcie starała się wyrzucić na groble. Turcja 2009 roku. Kiedy pochodzący z Kazachstanu, ale mieszkający na co dzień w Niemczech, Walter miał 33 lata, wybrał się ze swoją rodziną na wakacje do Turcji. Pewnego dnia, wśród wielu innych turystów spędzających czas w kurorcie, zauważył piękną dziewczynę. Miała 163 cm wzrostu, długie brązowe włosy, zielone oczy i szeroki, olśniewający uśmiech. Przez przypadek podsłuchał, że mówi po rosyjsku, a jako że doskonale znał ten język, postanowił zagadać. Ekaterina, na którą wszyscy mówili Katia lub Kati, miała 20 lat. Była studentką zarządzania biznesem z Petersburga i też przyjechała odpocząć z rodziną. Mimo iż dzieliła ich spora różnica wieku, bo aż 13 lat, okazało się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Rozmowy i wieczorne wyjścia do baru w końcu zamieniły się w otwarty flirt, a młodzi szybko się w sobie zakochali. Po zaledwie tygodniu Walter uklęknął przed ukochaną, wręczył jej pierścionek, a ona powiedziała tak. Choć wakacje dobiegły końca, kochankowie nie zamierzali rozstawać się na długo. Kati wróciła do domu właściwie tylko po to, by się spakować, uregulować sprawy na uczelni i pożegnać z rodziną. Bo już kilka miesięcy później wsiadła do samolotu i przyleciała do Niemiec, by zamieszkać z Walterem i jego rodzicami. W 2010 roku zakochani wzięli ślub. Kati była dziewczyną niezwykle żywiołową, otwartą i pełną życia. Zaraz po przylocie do kraju męża zapisała się na okoliczny uniwersytet, by dokończyć studia. Choć nie jest jasne, czy ostatecznie je skończyła, szybko zaklimatyzowała się w nowym miejscu. Zjednała sobie sąsiadów, znalazła koleżanki. Zapisała się nawet do lokalnego wolontariatu, by bezinteresownie pomagać innym. Szybko nauczyła się języka. Była dziewczyną zadbaną, bardzo dbającą o swój wygląd. Codziennie biegała, regularnie uprawiała jogę, a gdy chciała pobyć trochę sama, w ciszy, którą uwielbiała, chowała się w zakamarkach lasów czy innych miejsc na łonie natury. Była rodzinna i gadatliwa. Codziennie dzwoniła do swojej matki Swietłany, by opowiedzieć jej o tym, jaki minął dzień i jakie ma plany na jutro. Jedyną osobą, z którą, choć bardzo tego chciała, nie mogła się dogadać, była jej teściowa. Młodzi małżonkowie zaraz po ślubie wprowadzili się do jej domu, a to nie było dla Kati najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo okazało się, że wyszła za mąż nie tylko za Waltera, ale też za jego matkę, Ludmiłę. Kobieta przyszła na świat w Kazachstanie, będącym wówczas socjalistyczną Republiką Radziecką. Mimo wczesnego założenia rodziny, bo wyszła za mąż i urodziła syna w wieku 18 lat, nie zamierzała podążać za typowym dla tamtych czasów patriarchalnym stylem życia. Nie chciała być kurą domową wychowującą dzieci i pozostającą w domu. Miała ambicje. Chciała się rozwijać i studiować. Jej mąż najwyraźniej nie miał nic przeciwko, bo kobieta, skończywszy szkołę, poszła na studia chemiczne, a gdy je ukończyła, została asystentką chemiczno-techniczną i znalazła pracę jako nauczycielka w liceum. Mimo nawału obowiązków, Ludmiła doskonale sobie radziła. Była troskliwą matką, bardzo silnie związaną ze swoim synem. Wszystko wskazuje na to, że także dobrą żoną. Choć może nieco oschłą, bo zgodnie z tym, co podają źródła, całą swoją miłość przelewała na Waltera. Upadek ZSRR w 1991 roku, proklamowanie niepodległości Kazachstanu, a w związku z tym otwarcie się go na świat, sprawił, że kobieta zaczęła myśleć o emigracji. Wcześniej granice państwa były szczelnie zamknięte. I to nie tylko dla mieszkańców Kazachstanu, ale dla całego Związku Radzieckiego. Otrzymanie zezwolenia na jakikolwiek wyjazd poza ZSRR, tym bardziej do kraju kapitalistycznego, graniczył z cudem. A nawet jeśli taki cud się zdarzył, turysta mógł wyjechać, ale tylko na ściśle określony czas i ze ściśle ustaloną kwotą obcej waluty do wydania. Kwota ta zwykle była zbyt mała, by mógł próbować się za to utrzymać. A pełen plecak przedmiotów na sprzedaż, który ze sobą zabrał, niewiele pomagał. Dlatego turysta zwykle wracał. Wracał też z powodu rodziny. Na wycieczkę nie można było bowiem zabierać bliskich. Jako że czasy się zmieniły, a rodzina nauczycielki miała niemieckie korzenie, wywodziła się od Niemców z nadwołgi, kobieta postanowiła poszukać szczęścia w Bremerhaven, niemieckim mieście portowym, położonym u ujścia malowniczej rzeki Wazery do Morza Północnego. Wyjechali tam w 1994 roku. Zamieszkali w spokojnej, cichej dzielnicy miasta zwanej Wulsdorf. 7 lat później, w 2001 roku, Ludmiła znalazła pracę w prestiżowym Instytucie Alfreda Wegenera, zajmującym się badaniami nad zmianami klimatycznymi i wpływem działalności człowieka na środowisko. Jako asystentka chemiczno-techniczna często podróżowała. Wzięła udział w blisko 25 wyprawach badawczych, głównie na Arktykę. Za swoje sukcesy, determinację i pracowitość była szanowana i doceniana. Zapraszano ją na wywiady, pisano o niej w gazetach, pojawiała się w telewizji, a na drzwiach frontowych lokalnego ośrodka dla imigrantów, wśród 30 innych zasłużonych mieszkańców Bremerhaven, umieszczono także jej zdjęcie. Jej syn Walter wyrósł w tym czasie na dużego, potężnego faceta. Nauczył się języka, odnalazł w nowym miejscu, a wkrótce znalazł pracę w porcie na terminalu samochodowym w Bremerhaven. Nigdy nie doczekał się rodzeństwa. Wciąż pozostawał więc jedynym, ukochanym synkiem nieco nadopiekuńczej i nadkochającej mamy. Ludmiła, kobieta o bardzo silnym, surowym i dominującym charakterze, mimo iż początkowo wydawała się być bardzo przyjazna i miła, szybko pokazała synowej swoją prawdziwą twarz. Była zaborcza, kontrolująca i we wszystko się wtrącała. Najlepiej wiedziała, jak prowadzić dom, gotować i sprzątać. Jej mąż nie miał w domu za wiele do powiedzenia. To ona płaciła rachunki. Wybierała abonament na internet czy telefon. Planowała remonty i malowanie ścian. Mówiła mu, jak ma się ubierać, co ma robić, co mówić, a nawet jak myśleć. A on, nawet jeśli miał jakieś wątpliwości, z czymś się nie zgadzał, trzymał to dla siebie. Pozwalał jej na to, by przejmowała kontrolę. Najwyraźniej tak mu było wygodnie. Kobieta była więc przyzwyczajona do bezwzględnego posłuszeństwa i posłuchu. A Ekaterina, mieszkając pod jej dachem, chcąc nie chcąc, również musiała się podporządkować. Początkowo nie było wcale tak trudno. Wpajany od dzieciństwa szacunek do ludzi starszych, a także ogromna wdzięczność za to, że kobieta pozwoliła jej u siebie zamieszkać, sprawiały, że Kati bez mrugnięcia okiem robiła wszystko tak, jak teściowa chciała. Słuchała rad dotyczących jedynego i słusznego sposobu na prowadzenie domu. Uczyła się, jak właściwie doprawiać posiłki czy myć podłogi. Ale dla Ludmiły to było za mało. Podkreślając, że wszystko, co robi i mówi, robi i mówi tylko dla jej dobra, bo traktuje ją jak własną córkę, stale ją krytykowała. I to nie tylko za kiepskie sprzątanie, gotowanie i niewłaściwe postępowanie z jej synem, który zasługiwał na wszystko co najlepsze. Kobieta uparcie powtarzała, że Kathy niestosownie się ubiera, że nosi nieodpowiednią bieliznę. By uniknąć niepotrzebnych konfrontacji i oskarżeń, dziewczyna ładne sukienki i dopasowane spodnie wkładała tylko w domu. Wychodząc, wybierała tylko te najskromniejsze ubrania. Spinała włosy. Przestała nakładać makijaż. Ale teściowa i tak była niezadowolona. Za każdym razem, gdy mijały się w drzwiach, rzucała w jej stronę uszczypliwościami. Złośliwie komentowała jej wygląd, a gdy jej syn Walter wracał z pracy, skarżyła na nią, by wzbudzić w nim zazdrość. A młody mąż potrafił być zazdrosny. Kathy znosiła to dzielnie przez długi czas, ale w końcu miała dość. Czuła się jak w pułapce. Nie chciała robić afery, ale musiała podjąć jakieś kroki. Ostatecznie zdecydowała, że powie o wszystkim mężowi. Mężczyzna co prawda nie raz bywał już świadkiem różnych incydentów z udziałem matki, ale nigdy nie reagował. Nie stawał po jej stronie. Nie kazał jej przestać i przeprosić. Sądziła więc, że albo tego nie zauważa, albo zwyczajnie nie ma świadomości, że jej słowa sprawiają jej przykrość. Z tego powodu pewnego dnia usiadła obok na kanapie i przedstawiła mu całą sytuację ze swojej perspektywy. Czarno na białym, tak by nie miał żadnych wątpliwości. Powiedziała mu o tym, co czuje. Że Ludmiła jej umniejsza, krytykuje i rzuca kąśliwymi uwagami. Że choć bardzo się stara ją zadowolić, ona nigdy nie jest zadowolona. Od tamtej chwili powtarzała mu to non-stop. Po mężczyźnie najwyraźniej spływało to jak po kaczce, bo nie zrobił nic, by jakkolwiek ocieplić stosunki synowej z teściową. Był typowym maminsynkiem. Nie był przyzwyczajony do stawiania oporu. Tym bardziej, że nie widział problemu. Jego zdaniem Kathy była lekko przewrażliwiona. Matka mówiła przecież, że kocha ją jak własną córkę. I nawet jeśli czasem powie jej coś niemiłego, to tylko dla jej dobra. A on jej wierzył. Kathy była biernością męża załamana. Dużo płakała, krzyczała i starała się przemówić mu do rozsądku, ale nie przynosiło to żadnych efektów. Z każdym kolejnym dniem ich relacje stawały się coraz bardziej napięte. Ekaterina zaczęła dostrzegać, że Walter nie tylko nigdy nie przeciwstawia się matce, ale też konsultuje z nią dosłownie każdą życiową kwestię. Nie podejmuje żadnej decyzji bez jej aprobaty. I nie mówi nic, czego wcześniej razem nie ustalili. A to już była przesada. Waltera i jego matkę łączyła bardzo silna więź. Kobieta była w stanie zrobić dla swojego syna wszystko. Dosłownie, wszystko. Zgodnie z informacjami, jakie podaje gazeta nord24.de, po rodzinie krążyła ciekawostka, że Walter jako dziecko spadł z drzewa, i przez to przez kilka miesięcy nie mógł chodzić do szkoły. Jako że Ludmiła nie chciała, by stracił rok i powtarzał klasę, wyszukała placówki, która prowadziła zajęcia popołudniami. Przepisała tam syna i po pracy uczestniczyła w zajęciach zamiast niego. Siedziała w szkolnej ławce, przyswajała materiał i robiła notatki, a potem uczyła tego wszystkiego syna. Znajomym chwaliła się, że jej dorosły już syn wciąż z nią mieszka i opiekuje się nią niczym troskliwy ojciec, a Kathy aż kipiała ze wściekłości. Po wielu kłótniach w końcu przekonała męża do przeprowadzki. Przenosząc się do ładnego, jednorodzinnego domu z czerwonej cegły, z czarnym dachem i białymi okiennicami, Kathy myślała, że jej życie teraz się odmieni, że Walter rozluźni nieco relacje z matką, odetnie pępowinę, ale tak się nie stało. Teściowa mieszkała w tej samej dzielnicy, a przez to wciąż miała przemożny wpływ na ich życie. Przychodziła do nich codziennie, sprawdzając, co Kathy ugotowała na obiad i jak posprzątała mieszkanie. codziennie ją krytykowała i godzinami rozmawiała z Walterem przez telefon i na WhatsAppie. Walter, jak nie trudno się domyślić, nie widział w tym problemu, a Ekaterina, mimo niechęci do teściowej, postanowiła zacisnąć zęby, robić dobrą minę do złej gry i jakoś to przetrwać. Mimo coraz częstszych sprzeczek, kochała Waltera i nie chciała się z nim rozstawać. Związek więc trwał, a w 2016 roku Kati zaszła w ciążę. Córka, nazwana imieniem Wiktoria, z miejsca stała się oczkiem w głowie rodziców, a zwłaszcza taty. W ich życiu zapanował spokój, ale tylko do czasu, bo gdy dziewczynka skończyła 2 lata, Walter zmienił się nie do poznania. Wprawdzie już wcześniej przejawiał nieco niepokojące i alarmujące zachowania. Na przykład nie chciał, by jego żona pracowała, umiała korzystać z kont bankowych czy prowadziła samochód. Ale Kati to nie przeszkadzało, bo w gruncie rzeczy było jej z tym wygodnie. Myślała też, że robi to, bo ją kocha. Nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo się myli, bo działania te nie były bezinteresowne i nie były kierowane miłością, a miały jeden zasadniczy cel. Miały ją uzależnić ekonomicznie, psychicznie i emocjonalnie od męża. Kati te czerwone flagi zaczęła dostrzegać wyraźniej dopiero na przełomie 2018 i 2019 roku. Walter pokazał jej wtedy swoją drugą twarz w całej okazałości. Zamienił się w domowego pana i władcę. Jako że od małego nie miał absolutnie żadnej kontroli nad swoim życiem, ukrytą pod skórą potrzebę kontroli, zaczął rozładowywać w domu. Zrezygnował z pełnego wymiaru godzin w pracy i przeszedł na pół etatu. Motywował to tym, że chce zająć się córką i spędzać z nią jak najwięcej czasu. Gotować dla niej, bawić się, zabierać na spacery. Przenosząc całą swoją miłość na Wiktorię, całkowicie stracił zainteresowanie żoną. Nie chciał z nią sypiać, rozmawiać, przytulać. Zamiast tego jawnie okazywał jej pogardę i brak szacunku. Tak jak jego matka wcześniej, krytykował Kati za wygląd, naiwność i głupotę. Śmiał się, że nie potrafi wypłacać pieniędzy z bankomatu, mimo iż wcześniej sam do tego doprowadził. Gdy zrobiła coś nie tak, nie zdążyła przed jego przyjściem rozładować zmywarki, źle doprawiła jedzenie, w jego opinii źle zajęła się córką, wpadał w złość. Krzyczał, awanturował się, podnosił rękę, a rękę miał ciężką. Robił się też coraz bardziej zaborczy. Nie dawał swojej żonie odrobiny swobody. Chciał wiedzieć, co robi, gdzie wychodzi, do kogo dzwoni i z kim rozmawia na ulicy. Ciągle podejrzewał ją o zdrady. Wiedząc, że jest osobą bardzo kontaktową, pewnego dnia zabrał jej klucze, uniemożliwiając tym samym wychodzenie z domu podczas jego nieobecności. Zainstalował w całym domu kamery. Posunął się nawet do tego, że zaniósł jej telefon do pracy, by jakiś specjalista złamał hasło. Na całe szczęście informatyk, którego o to poprosił, dowiadując się, że mąż chce potajemnie włamać się do komórki żony i przejrzeć wszystkie jej wiadomości, odmówił. Walter wkrótce znalazł jednak inny sposób na szpiegowanie telefonu Kati. Oczywiście nie wymyślał tego wszystkiego sam. Radą zawsze służyła mu Ludmiła. Dla Kati było już tego za wiele. Widząc, że mąż pozwala sobie na coraz więcej i więcej, przestała grać rolę potulnej żony i powiedziała dość. W kłótniach głośno wykrzykiwała mu to, co myśli. Że nie chce, żeby jego matka codziennie ich odwiedzała i we wszystko się wtrącała. Że ma dość wyzwisk, mówienia, że jest złą gospodynią i matką. Że nie chce, by mąż ją kontrolował. Mówił, jak ma się ubierać, z kim rozmawiać. Że boli ją to, że przestał się nią interesować. Odmawia jej bliskości, a ona chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko. Jej żale odbijały się jednak od uszu Waltera jak od ściany. Gdy wpadała w rozpacz, zamiast ją pocieszyć, nagrywał zajście telefonem. Śmiał się przy tym, że ma dowód na to, że jest chora psychicznie. I jako, że jej kontakty z koleżankami zostały skutecznie ukrócone, Kati pocieszenia szukała u swojej matki i rodziny z Rosji, której regularnie zwierzała się przez telefon. Zaczęła cierpieć na bezsenność i straciła apetyt. Wymykanie z domu na łono natury, by poddychać świeżym powietrzem i ponapawać się ciszą, przestały pomagać, bo gdy tylko wracała do domu, koszmar zaczynał się na nowo. Sprzeczki były coraz częstsze i gwałtowniejsze. Nie brakowało trzaskania drzwiami, brzęku tłuczonych naczyń. W efekcie od 2019 roku pod ich domem regularnie zjawiała się policja. Małżonkowie co prawda za każdym razem przepraszali. Na oczach funkcjonariuszy godzili się i obiecywali poprawę, ale za kilka dni, a czasem i po zaledwie kilku godzinach, znowu było to samo. Rodziną zainteresowała się wkrótce opieka społeczna, ale programy pomocowe i dwukrotne skierowanie Kati do specjalnego ośrodka dla kobiet nic nie dały. To był jeden z najsmutniejszych okresów w jej życiu. Miotały nią bowiem sprzeczne emocje. Nienawidziła męża. Bała się go, ale jednocześnie wciąż go kochała. Nie mogła zapomnieć o dobrych chwilach, o tym, jaki był kiedyś. Przecież bywało między nimi dobrze. Kochali się. Wychowują wspólnie dziecko. Liczyła więc na to, że los się jeszcze dla nich odmieni. Wszystko wróci do normy. Ale tygodnie mijały, a w ich relacji było tylko gorzej. W schroniskach dla kobiet Kati otrzymywała nocleg i zrozumienie. Mogła się wyżalić, popłakać, poopowiadać współmieszkankom o okropnych zachowaniach męża, o tym, jak ją traktuje, co jej mówi. Na przykład, że pewnego dnia znajdą ją w Wazerze, okolicznej rzece. Spędzała tam kilka dni, czasem kilka tygodni czy miesięcy, ale zawsze wracała. Nie tylko dlatego, że tęskniła za córką. Nie miała pieniędzy, nie potrafiła sama o siebie zadbać, znaleźć pracy. A wtedy historia zataczała koło. Były kolejne kłótnie, kolejne interwencje policji, a Kati znowu lądowała w ośrodkach. We wrześniu 2020 roku pod przedszkolem Wiktorii doszło do przykrego incydentu. Rodzice pokłócili się wówczas tak bardzo, że zwróciło to uwagę nauczycieli. Zareagowali natychmiast. Poinformowali specjalny urząd do spraw dzieci i młodzieży, a ci podjęli odpowiednie kroki. Wiktorii przydzielono specjalnego opiekuna, który miał ocenić, czy jest w domu Waltera i Kati bezpieczna. Przez kolejne 4 miesiące cała trójka, a właściwie czwórka, bo w ich domu ciągle przebywała teściowa, była pod stałą obserwacją pracownicy socjalnej. Diagnoza, jaką postawiła kobieta, nie była optymistyczna. W raportach na temat Kati pisała, że jest dziewczyną o wielkim sercu, ale naiwną, łatwowierną, niesamodzielną i nieporadną życiowo. Sprawia wrażenie osoby, która nie radzi sobie z codziennymi obowiązkami. Jest zmęczona, przytłoczona i ma dość. O Walterze nie pisała lepiej. Był niezrównoważony, niecierpliwy i wiecznie zdenerwowany, jakby nieustannie tłumił w sobie złość. Wysłany na miejsce psycholog zauważył, że gdy był w pracy, wydzwaniał do swojej żony nawet 10 razy dziennie, a ona musiała odbierać wszystkie jego telefony, inaczej bardzo się denerwował. Pracownicy opieki prosili, by udał się w związku z tym na terapię i kurs regulowania emocji, ale mężczyzna tego nie zrobił. Kontrolujące zachowania przejawiał też względem córki. Podobnie jak z matką, również z Wiktorią łączyła go bardzo silna więź. Byli nierozłączni. Gdy ojciec szedł do kuchni, córka szła tam razem z nim. Gdy w salonie oglądał telewizję, zabierała wszystkie swoje zabawki i bawiła się na dywanie obok. Choć była już duża, miała 5 lat, jej łóżeczko wciąż stało w sypialni rodziców, bo Walter nie pozwolił go wynieść. To on dla niej gotował. To on prowadził i odbierał ją z przedszkola. Nie widział poza Wiktorią świata i nie chciał, by ona widziała cokolwiek poza nim. Dlatego systematycznie nastawiał ją przeciwko matce. Mówił, że jest najlepszym tatą na świecie. Tylko on prawdziwie ją kocha, a mama jest zła. Manipulowanie córką nie było trudne, a dziewczynka swojemu ogromnemu przywiązaniu do ojca dała wyraz na zajęciach w przedszkolu. Zapytana o to, jak dogaduje się z rodzicami, odpowiedziała: mama dużo krzyczy i często ucieka. Z tatą bardzo dobrze się dogadujemy. Robimy wszystko razem i ja bardzo to lubię. I istotnie tak było. Ta drobna blondyneczka cały wolny czas spędzała z ojcem, a to wpędziło ją w lęk separacyjny. Wpadała w panikę, gdy przez dłuższy czas nie było przy niej taty. A to miało bardzo negatywny wpływ na jej rozwój. Wiktoria miała też znaczące braki w edukacji. Bardzo słabo znała niemiecki. Jej umiejętności ograniczały się jedynie do kilku podstawowych zwrotów, które były jej niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w niemieckim przedszkolu. A to było zdecydowanie zbyt mało jak na jej wiek. Tym bardziej, że po rosyjsku mówiła świetnie. Okazało się, że przyczyna jest prosta. Mała bardzo późno poszła do przedszkola, a rodzice i dziadkowie w domu rozmawiali z nią tylko po rosyjsku. Mama śpiewała jej i opowiadała bajki w tym języku. Pomocnik rodziny nakazał natychmiastową terapię i lekcje niemieckiego. Gdy okres kurateli minął, w grudniu 2020 roku, Wiktorię postanowiono umieścić w rodzinie zastępczej. Stwierdzono, że mimo iż rodzice bardzo ją kochają, nie jest z nimi bezpieczna. Kathy się na to zgodziła, ale Walter i jego matka nie. Kobieta złożyła wniosek o tymczasowe przejęcie opieki i Wiktoria trafiła do dziadków. Kilka dni później, po kolejnej awanturze, Kathy zabrała ją ze sobą do schroniska dla kobiet. Choć była tam bezpieczna i w końcu mogła odetchnąć, zaczęła popadać w konflikty z innymi mieszkankami. Dlatego pewnego dnia spakowała się i wróciła do męża. Latem 2021 roku coraz częściej mówiła o rozwodzie. Żaliła się mamie, że ma dość, że się boi, że chciałaby zabrać dziecko, wrócić do domu i zacząć życie na nowo. Walter, dowiadując się o jej planach, wpadł w szał. Odebrał Kathy wszystkie pieniądze i dokumenty, w tym paszport Wiktorii, po czym schował je w mieszkaniu Ludmiły. Wiedział, że bez paszportu i dowodu osobistego nigdzie nie wyjedzie. Kathy poprosiła wtedy rodziców o pieniądze na prawnika. Dzięki ich wsparciu udało jej się w końcu złożyć papiery rozwodowe i odzyskać dokumenty. Podjęła wtedy decyzję o wyprowadzce. Próbowała wynająć jakieś mieszkanie w Bremerhaven albo Bremie. Niestety bez skutku. Dlatego znowu rozważała wyjazd. Oczywiście z córką. Jak nie trudno się domyślić, Waltera to rozwścieczyło. Nie mógł przecież pozwolić na to, by zabrała ze sobą Wiktorię. Bał się, że gdy dziewczynka wyjedzie, już nigdy do niego nie wróci, dlatego uparcie stawiał opór. Zmęczona walką z mężem Kathy na przełomie 2021 i 2022 roku, poleciała więc do Petersburga sama, a tam wdała się w romans. Odkąd Walter całkowicie przestał się nią interesować i notorycznie odmawiał bliskości, Kathy szukała pocieszenia w internecie. Bywała na różnych czatach, odwiedzała portale randkowe. I tak pewnego dnia trafiła na mężczyznę z rodzinnych stron. Pochodził z Omska na Syberii i bardzo jej się spodobał. Przez jakiś czas wymieniali wiadomości. Dzwonili do siebie po kilka razy dziennie, aż wreszcie postanowili się spotkać. Ekaterina zaprosiła mężczyznę do domu swoich rodziców, a on przyjechał. Zakochani spędzili ze sobą trochę czasu. Lepiej się poznali i wkrótce zadecydowali, że chcą rozpocząć wspólne życie. Kathy musiała jeszcze tylko ten jeden, ostatni raz wrócić do Niemiec, by zabrać córkę. Do Niemiec przyleciała w połowie stycznia 2022 roku. Zdaniem pracownicy socjalnej o imieniu Leila, Kati wróciła pozytywnie odmieniona. Biła od niej pozytywna energia, pewność siebie i wewnętrzna siła. Ciągle patrzyła w telefon. Z uśmiechem na twarzy pisała SMS-y. Wysyłała wiadomości głosowe. Chętnie korzystała z pomocy w rozwijaniu samodzielności. Uczyła się płacić kartą, jeździć autobusami. Bardzo nad sobą pracowała. Jej wygląd też się zmienił. Zaczęła o siebie dbać. Malowała paznokcie, rzęsy. Używała podkładu i szminki, czego od dawna nie robiła. Stała się piękną, atrakcyjną, pewną siebie kobietą, jaką była kiedyś. 5 lutego 2022 roku. Tego dnia matka Kati, Swietłana, jak zwykle czekała na telefon od córki. Nerwowo chodziła po pokoju i zastanawiała się, co się mogło stać. Córka wczoraj obiecywała jej przecież, że wieczorem zadzwoni. Rozmawiały ze sobą codziennie. Kati informowała ją o postępach w sprawie rozwodowej. Relacjonowała zachowanie męża. Mówiła o terapii córki. Taka sytuacja nie była więc normalna. Nienormalnym było też to, że jej telefon był wyłączony. Swietłana, niewiele myśląc, zadzwoniła do zięcia, ale on nie wydawał się być nieobecnością żony zmartwiony. Twierdził, że Kati pewnie znowu gdzieś uciekła i niebawem wróci. Złe przeczucia nie dawały jej jednak spokoju. Kiedy następnego dnia zatelefonowała do Waltera ponownie, a Kati wciąż nie było, poprosiła, by powiadomił policję. Walter spełnił wolę teściowej, ale dopiero 7 lutego, gdy zniknięciem Kati zainteresowała się pracownica socjalna. Mężczyzna poszedł na komendę i spokojnym głosem powiedział, że jego żona zniknęła. Że jego zdaniem uciekła, tak jak już to robiła w przeszłości. Ostatni raz widział ją 4 lutego o 20. Wcześniej spędzili normalny, rodzinny dzień. Około 12 spotkali się z pracownicą socjalną, Lejlą, która opiekowała się ich rodziną od listopada 2021 roku. Potem, około 16.30, Kati wyszła na 10-minutowy spacer. Miała na sobie jasny żakiet i żółtą spódnicę, co ustalono później, przeglądając sąsiedzki monitoring. Wieczorem, jak zwykle, zjedli razem kolację. Tuńczyka, halibuta i pire ziemniaczane z oliwkami. Wypili też butelkę wina. Ona jeden kieliszek, on resztę. Około 20 poszedł spać, bo źle się poczuł. Od tej chwili już jej nie widział. Sprawdzono, że telefon Kati ostatni raz logował się do sieci o 19.41. O 20.25 prowadziła rozmowę wideo na komputerze ze swoim kochankiem. Była w piżamie, miała dobry humor. Tego dnia wymieniliśmy ze sobą dużo wiadomości głosowych, zdjęć. Nie brakowało miłosnych wyznań. Mówiła, że położy Wiktorię spać i zaraz do mnie zadzwoni. Ale nie oddzwoniła. O 22 napisałem do niej SMS z pytaniem, czy się odezwie. Życzyłem spokojnej nocy, ale nawet tego nie odczytała. Następnego dnia dzwoniłem, ale nie odebrała. Potem jej telefon został wyłączony, mówił mężczyzna w rozmowie z policją. W takich okolicznościach nagłe zniknięcie młodej matki było co najmniej dziwne i niepokojące. Poszukiwania Kati rozpoczęły się natychmiast. Do odnalezienia dziewczyny wyznaczono specjalną 30-osobową grupę dochodzeniową, a do akcji wkrótce włączyły się także setki policjantów i stażystów policyjnych z całej Dolnej Saksonii. Kawałek po kawałku przeszukiwali lasy i łąki w okolicy miasta. Sprawdzali zbiorniki wodne, rowy i opuszczone domy. Sprowadzono psy tropiące, łodzie z sonarem, którymi przeszukiwano dno rzeki. Wykorzystano cały nowoczesny sprzęt, w tym drony z telewizyjnymi kamerami. Swoją pomoc oferowali liczni wolontariusze. Studenci z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i setki ludzi z różnych obszarów Niemiec przez 2 kolejne tygodnie niestrudzenie rozwieszali plakaty. Na słupach, przystankach, sklepach. Rozpytywali przechodniów o jakiekolwiek wskazówki. Na mediach społecznościowych zaczęły powstawać liczne strony poświęcone zaginionej. Ludzie masowo wysyłali do siebie linki z wizerunkiem dziewczyny i przesyłali je dalej. Zaginięciem młodej matki zainteresował się także bardzo znany w Niemczech program telewizyjny. Nierozwiązana sprawa numer XY, który 23 lutego wyemitował na jej temat materiał. Mimo wszystkich tych starań, śladu po Kati nie było. Wszyscy mieszkańcy miasta zdawali się być poruszeni jej zaginięciem. Wszyscy, za wyjątkiem Waltera i jego matki. Oni nie brali udziału w poszukiwaniach, nie panikowali, nie próbowali uzyskać jakichkolwiek informacji na temat Kati. Tłumaczyli to faktem, że z pewnością uciekła. Znajomi rodziny nie mogli uwierzyć w to, co widzą i słyszą. Postawa Waltera była dla nich niezrozumiała. Jego żona zaginęła. Szukały jej całe Niemcy, a on nie dość, że był nad wyraz spokojny, nawet spokojniejszy niż wcześniej, to nie robił nic, by się czegokolwiek dowiedzieć. Nie wierzyli też w jego wersję wydarzeń. Nie wierzyli, by Kati zostawiła swoje ukochane dziecko i wyjechała za granicę. Owszem, zdarzało jej się uciekać, ale zawsze, niezależnie od tego, gdzie była, dzwoniła do niej i utrzymywała z nią kontakt. Ludzie z okolicy, widząc ten brak zaangażowania, szeptali, że to właśnie mąż może mieć coś wspólnego z tym tajemniczym zaginięciem. Czytali gazety, oglądali wiadomości i wiedzieli, że w ich małżeństwie od kilku lat nie działo się najlepiej. Ciągle się kłócili. W ich domu dochodziło do awantur i bijatyk. Byli pod stałą kuratelą władz, a żona ze strachu przed mężem wielokrotnie uciekała do schronisk. Z najnowszych doniesień dowiedzieli się, że w ostatnim czasie para kłóciła się o dziecko, bo Kati po rozwodzie chciała je zabrać do rodzinnego kraju. Waltera i Ludmiłę podejrzewali też bliscy Kati. Swietłana na swoich mediach społecznościowych zamieściła post na temat córki. Pisała w nim, że mąż i teściowa zupełnie nie interesują się losem Kati. Zięć nie zamierzał nawet zgłaszać jej zaginięcia. Zrobił to tylko dlatego, że naciskała. Aż 6 dni zwlekał z przekazaniem policji jej zdjęcia, by mogli wydrukować plakaty. Naprawdę, potrzebujemy pomocy tych, którzy są teraz w Bremerhaven. Konieczna jest pomoc w zamieszczaniu postów, drukowaniu plakatów. Zwrócimy wszystkie koszty druku, pisała zrozpaczona matka. Walterem zaczęła interesować się również policja. Funkcjonariusze mieli wgląd w jego akta. Wiedzieli, jak wyglądała sytuacja rodzinna pary. Wiedzieli więc, że był paskudnym, pozbawionym litości mężem, a Kati wielokrotnie zgłaszała jego zachowanie policji. Wśród wielu raportów był jeden, który szczególnie zaniepokoił policjantów. 2 lata wcześniej, w 2020 roku, Kati zgłosiła, że mąż powiedział jej: któregoś dnia znajdą cię w wazerze. A takie zawiadomienie, w tych okolicznościach, było więcej niż tylko alarmujące. Rozmowy z bliskimi tylko jeszcze bardziej pogrążały Waltera. Podczas pobytu Kati w Petersburgu mąż powiedział jej przez telefon: pozbędę się ciebie i nikt nie będzie cię szukał. Oliwy do ognia dolewały zeznania kolegów z pracy. Współpracownicy nie mieli o nim najlepszego zdania. Był dobrym operatorem, ale bardzo wybuchowym. Szybko się denerwował, miał krótki ląd. Lubił się kłócić i dyskutować na różne tematy. Bywał przy tym natrętny, wiecznie zestresowany. Przez to nie cieszył się sympatią kolegów, mówili. Jeden z pracowników portu, pytany o Waltera, powiedział, że mężczyzna był typem manipulanta i stratega o wysokiej inteligencji. Lubił pieniądze. Pracował na 2 zmiany. W weekendy brał nadgodziny. Nie lubił ich jednak wydawać. W ostatnich miesiącach zmienił się i zaczął pracować zdecydowanie mniej. Żona groziła mu rozwodem i bał się wysokich alimentów. Słysząc to wszystko, detektywi nabierali coraz więcej podejrzeń. 11 lutego Walter został aresztowany. a jego mieszkanie przeszukane. Niestety nie znaleziono w nim nic, co mogło pomóc. W samochodzie mężczyzny, niebieskim Volkswagenie Golfie, znajdowały się co prawda dość dziwne przedmioty. Nóż i paralizator, ale to było za mało, by postawić mu jakiekolwiek zarzuty. W pokoju przesłuchań zachowywał się bardzo spokojnie. Był opanowany i odpowiadał na pytania rzeczowo. Cierpliwie powtarzał, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem żony, że zniknęła, gdy spał. Po ich ostatniej kolacji źle się poczuł. Zadzwonił do matki, by zapytać, co ma robić, a ona poleciła mu wypicie szklanki wody. Obiecała też, że zaraz przyjedzie. Wypił więc wodę. Położył się spać. Obudził się dopiero następnego ranka. Po mieszkaniu krzątała się jego mama i córka. Kati nie było, ale przecież był do tego przyzwyczajony. Ona ciągle uciekała, dlatego i teraz nie robił z tego dramatu. Nie dzwonił do niej, bo myślał, że poleciała do Rosji. Miała pieniądze. Wcześniej ukradła mu 13 tysięcy euro. Poza tym z domu zniknęła czarna, podróżna walizka, którą najwyraźniej ze sobą zabrała. Resztę dnia spędził z córką nad morzem, gdzie zbierał muszle. Detektywi, którzy z nim rozmawiali, byli zdumieni jego obojętnością i tym, że wydaje się nie być nawet oburzony faktem, że znajduje się w kręgu podejrzanych. Między pytaniami, jak gdyby nigdy nic, prosił o gazety, twierdząc, że w celi się nudzi. I ciągle zagadywał o córkę. Chciał wiedzieć, jak się czuje i czy jeśli Kati nie wróci, otrzyma nad nią wyłączną opiekę. Dzień później, wobec braku dowodów, puszczono go wolno. Śledztwo trwało dalej, a funkcjonariusze drążyli głębiej. Poszukiwania obejmowały już wtedy całe miasto i okolice. Także obszar Instytutu Wegenera, miejsce pracy Ludmiły. Zbliżając się do budynku, policyjne psy nagle złapały trop. Popędziły w stronę śmietników, ustawionych tuż za nim. W workach na śmieci znajdowały się damskie ubrania. Ubrania należące do zaginionej. Była wśród nich biała kurtka, którą dziewczyna miała na sobie na swoim ostatnim selfie do kochanka. Choć było to szokujące i znaczące odkrycie, na przełom w sprawie trzeba było jeszcze trochę poczekać. 1 marca 2022 roku, wtorek, Bremerhaven. Tego poranka nad brzegiem Wazery nie było zbyt wielu ludzi. Choć zwykle roiło się tu od spacerowiczów czy biegaczy, korzystających z pięknego widoku na rzekę. Tego dnia, być może ze względu na pogodę, termometr wskazywał bowiem zaledwie 1 stopień Celsjusza, tłumów nie było. Być może to właśnie dlatego przez dłuższy czas nikt nie dostrzegł dużej, czarnej torby podróżnej, jaką rzeka uparcie starała się wyrzucić na groble. Zainteresował się nią dopiero przechodzień, spacerujący w okolicy luksusowego hotelu Atlantic Sail City. Była większa niż standardowe walizki i wyglądała na pełną. Toteż emeryt postanowił do niej zajrzeć. Sprawa nie była jednak wcale taka prosta, bo kamienie były śliskie, a walizka ciężka. Mężczyzna szybko pożałował swojej decyzji, bo gdy otworzył klapę, jego oczom ukazały się wypełnione po brzegi niebiesko-szare worki na śmieci. Zajrzał do jednego z nich i nie czekając ani chwili dłużej wezwał policję. Fragmenty ciała w celu identyfikacji przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej w Hamburgu, a następnego dnia w środę po południu przyszły wyniki. W walizce była Kati. Została uduszona. W jej organizmie znajdował się diazepam, środek uspokajający. Rodzina i bliscy dziewczyny byli zrozpaczeni. Mimo strachu i ponurych myśli, jakie męczyły ich przez ostatnie tygodnie, wciąż mieli nadzieję, że Kati się znajdzie, że nic jej nie jest. Informacja o potwierdzeniu tożsamości dziewczyny z walizki złamała im serca. Mimo wszystko byli wdzięczni, bo gdyby walizka nie zatrzymała się na grobli, Gdyby Wazera jej nie wypchnęła, Kati wpadłaby do Morza Północnego, a jej los do dziś pozostałby nieznany. To mogłoby być dla rodziny jeszcze większym ciosem. Jeszcze tego samego dnia Woltera aresztowano. Policjanci natknęli się na niego, gdy spacerował. I to zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym znaleziono walizkę. Tymczasem pod domem młodej matki zebrały się tłumy. Ludzie rozkładali kwiaty i palili znicze. Zostawiali zdjęcia i tablice pamiątkowe. Płakali, modlili się, wspominali. Równie przejmujące sceny odgrywały się w miejscu znalezienia ciała. Grupa kobiet, na cześć Kati, wypuściła w niebo białe balony. W jej intencji odprawiono nabożeństwo, a przyjaciele rodziny zorganizowali zbiórkę na rzecz Wiktorii, która została odebrana dziadkom i umieszczona w ośrodku dla dzieci z traumą. Pracownicy opieki zauważyli, że mówi dziwne rzeczy. Chodzi po pokoju i powtarza: mama to śmieci, mama to śmieci. Sugerowała też, że zrobił to tato. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że była naocznym świadkiem zajścia. Tymczasem przewieziony na komendę Walter konsekwentnie milczał, ale nie miało to większego znaczenia, bo śledczy zgromadzili już przeciwko niemu wiele dowodów i poszlak. Przeszukując dom po raz drugi, tym razem uważniej, policjanci znaleźli nieco więcej. W kuchennej szafce natrafili na butelkę ze środkiem nasennym zakupionym w lokalnej aptece. Dokładnie takim samym, jaki znaleziono w ciele Kati. Mieszkanie pary było dziwnie puste. Nie było w nim żadnych rzeczy osobistych żony. Jej ubrania wyrzucono do śmietników za budynkiem instytutu, co odkryto już jakiś czas wcześniej. Policjanci zaczęli przesuwać meble. A gdy zajrzeli za fortepian, dostrzegli ukryte zdjęcie ślubne. Po domu walały się jednorazowe rękawiczki. Wszędzie leżały taśmy foliowe i niebiesko-szare worki na śmieci. W szopie i garażu stały kanistry z kwasem octowym i wybielaczem. Na podłodze leżał mały klucz do walizki, a obok niego różowa apaszka, jaką Kati miała na swoim ostatnim selfie do kochanka. Były też czerwone plamy z jej DNA. Historia wyszukiwania w komputerze przyniosła jeszcze więcej rewelacji. 22, 23, 26 i 29 stycznia 2022 roku Walter czytał o tabletkach nasennych. Chciał znać dopuszczalne dawki na kilogram masy ciała, co można kupić bez recepty i jaki wyrok grozi za podanie ich komuś w nadmiarze. W kolejnych dniach wpisywał m.in. takie hasła: jak działają kwasy, wanna wolnostojąca, czy sąd akceptuje badania wariografem, czy w Niemczech można skazać bez dowodów, jak wyczyścić wnętrze samochodu, jak wymienić podłogę w garażu. Zanotowano, że między grudniem 2021 roku a lutym 2022 roku te i podobne hasła na różne sposoby Walter wpisywał w wyszukiwarkę swojego komputera od 400 do 500 razy. Po zniknięciu Kati wyczyścił całą historię, ale specjalistom na szczęście udało się ją odzyskać. Tłumaczenie Woltera było nieco pokrętne. Twierdził, że bał się swojej żony, bo była nieobliczalna. Wierzył, że może coś mu zrobić, dlatego chciał się przygotować do ewentualnego otrucia. Sprawdzał, jakie konsekwencje będą jej groziły, bo nie chciałby poszła do więzienia. Jak zapewne się już domyślacie, nikt mu w to jednak nie uwierzył. Kamery sąsiedzkiego monitoringu uchwyciły, że 5 lutego o 7:22 włożył coś do bagażnika swojego samochodu. O 10:20 odjechał i wrócił dopiero o 16:49. O 22:34 pojechał gdzieś ponownie. Tym razem nie było go 36 minut. W ciągu kolejnych dni, wieczorami, zapamiętale opróżniał garaż i dom. Wynosił mnóstwo różnych rzeczy, ładował je do auta i wywoził. Koleżanka mężczyzny zeznała, że jeszcze w trakcie poszukiwań zauważyła w jego garażu trzy worki pełne ubrań Kati. Gdy zapytała, dlaczego to wszystko wyrzuca, odpowiedział, że to nie będzie już jej potrzebne. Jakby tego było mało, w połowie lutego zabrał swojego Volkswagena na myjnię. Prosił, by wyczyszczono go bardzo dokładnie, wzdłuż i wszerz. A gdy go odbierał, upewniał się, czy pracownicy na pewno nie pominęli żadnego zakamarka. Na winę męża wskazywały też zmiany w zachowaniu. Sąsiedzi zauważyli, że zaczął palić papierosy, choć nigdy tego nie robił. Zauważyli też, że jego matka, mimo iż mieszkała niedaleko, 5 lutego właściwie wprowadziła się do jego domu. Walter próbował przekonywać detektywów, że robił w domu porządki, że 5 lutego pojechał ze swoją córką nad morze zbierać muszle, a wieczorem pojechał wywieźć śmieci. Ale tłumaczenia te były niewystarczające.
I Walter o tym wiedział.
Obawiając się długiego wyroku, zaczął pisać do swojej matki pełne emocji listy. Zwracał się do niej słowami: „Moje słoneczko”, i prosił o pomoc. „Pomóż nam wszystkim, mamo. Uratuj nas. Dasz radę”, pisał w jednym. „Jesteś moją jedyną nadzieją na przyszłość. Proszę, ratuj mnie w każdy możliwy sposób”, w innym. By zaraz wysłać list ze słowami: „Proszę, przebacz mi”. W areszcie poddano go specjalistycznym badaniom.
Psychiatra dr Mark Schroeder
stwierdził, że mężczyzna cierpi na narcystyczne zaburzenia osobowości. Nie potrafi odczytywać albo ma ogromne trudności w odczytywaniu uczuć innych ludzi. Ponadto ma o sobie wysokie mniemanie. Sądzi, że jest lepszy od innych. Jest wyjątkowy. 46-letni Walter stanął przed sądem w Bremie w sierpniu 2022 roku. Na jego dłoni błyszczała obrączka ślubna, a on kazał mówić o sobie per wdowiec.
Nie przyznawał się do winy,
mimo iż motyw był aż nadto oczywisty. Utrata kontroli nad żoną,
która nie chciała już żyć zgodnie z ustalonymi przez niego zasadami, i strach przed utratą dziecka w wyniku rozwodu. Dowody i poszlaki też były przytłaczające.
Środki nasenne, worki na śmieci, tajemnicze wyjazdy samochodem, raport złożony przez Katy 2 lata wcześniej, brak udziału w poszukiwaniach, wyrzucenie wszystkich rzeczy osobistych żony, jej DNA. Obciążająca była też historia wyszukiwań w internecie i zdjęcia zrobione telefonem Ludmiły 2 dni po zaginięciu dziewczyny. Były na nich ubrania, jakie Katy miała na sobie w czasie swojego ostatniego spaceru. Jasna marynarka i żółta spódnica.
Walter w trakcie całego procesu siedział cicho.
Mówili tylko jego obrońcy. Przedstawiali Ekaterinę w najgorszym możliwym świetle. Twierdzili, że była kobietą o bardzo dużym libido. Szaloną, nieporadną, niezdolną do wychowywania dziecka. On milczał. Kręcił się na krześle i wbijał wzrok w podłogę. Reagował dopiero w trakcie zeznań świadków. Gdy wspominano jego żonę, zwykle zalewał się łzami. Gdy pokazywano zdjęcia, zakrywał oczy. A gdy mówiono coś, czego nie chciał słyszeć, rękami przysłaniał uszy. 12 października. Przesłuchanie matki. Od chwili, gdy pojawiła się na sali, Walter nie odrywał od niej zapłakanych oczu. Patrząc błagalnie, złożył ręce jak do modlitwy i czekał. Kobieta odwzajemniła spojrzenie i powiedziała coś, czego nikt się nie spodziewał. „To ja jestem winna. Mój syn tylko mi pomagał w pozbyciu się dowodów. Walizki i worka, którego nie znaleźliście. Wyrzuciliśmy je razem do rzeki. Powiem wam gdzie. Poszłam do ich mieszkania w nocy z 4 na 5 lutego, bo syn prosił mnie, bym zajęła się wnuczką. Ekaterina spała na kanapie. Próbowałam ją obudzić, a potem... Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Kochałam ją jak własną córkę. To ja wszystko wymyśliłam. To ja pakowałam worki. Ja obmyśliłam plan, jak się ich pozbyć. Mój syn i wnuczka byli wtedy nad morzem. Zbierali muszle. Przepraszam, bardzo przepraszam. To, co mówiła Ludmiła, zdawało się mieć sens.
Kamera monitoringu sąsiadów istotnie zarejestrowała jakąś postać wchodzącą do domu Waltera i Kati w nocy z 4 na 5 lutego o 24:41.
Postać była niewyraźna. Było ciemno. Nagranie było kiepskiej jakości. To mogła, ale nie musiała być teściowa. Na niekorzyść kobiety przemawiało kilka faktów. W walizce rzeczywiście nie było wszystkiego. Tej nocy jej samochód podróżował na znaczne odległości, a 4 lutego nagle przestała wymieniać z synem wiadomości na WhatsAppie, co było dziwne. Zwykle byli ze sobą w stałym kontakcie. Policja, przeglądając telefon Waltera, zanotowała aż 1699 stron ich rozmów. Śmiałe przyznanie się kobiety do winy i okazana na sali sądowej skrucha nie przekonały sądu. Wszyscy obecni na sali widzieli, jak silna więź łączyła matkę z synem. Widzieli jego proszący wzrok i błagalne gesty. Znali treść listów, jakie do niej pisał.
Listów, w których prosił ją, by zrobiła wszystko, żeby go ratować. Sąd był zdania, że Ludmiła uległa tym prośbom i przyjęła na siebie odpowiedzialność za czyny syna z miłości.
Chciała zapewnić mu tym szczęście, sprawić, by był wolny. Prowadził normalne życie i wychował ukochaną córkę. W jej zeznaniach pojawiło się zbyt wiele niespójności. Eksperci twierdzili, że taki sposób pozbycia się ciała jest domeną mężczyzn, nie kobiet. Nie zgadzał się też czas potencjalnego zajścia. Lekarze byli przekonani, że do tragedii musiało dojść około 22, a nie 41 minut po północy. Przesłanek było więcej. Śledztwo wykazało, że tuż przed rozprawą kobieta zapytała syna wprost, czy ma wziąć na siebie winę. Ludmiła wyszła więc z sali sądowej jako osoba wolna i nigdy tej wolności nie straciła. Nigdy nie postawiono jej bowiem żadnych zarzutów, nawet o współudział. Nie postawiono ich również wtedy, gdy we wskazanym przez nią miejscu, w pobliżu rzeki Gestę, 18 października policjanci znaleźli czarny worek z resztą ciała, a 19 października świadek przyniósł na komisariat telefon, pendrive i ubrania Kati, które Ludmiła dała mu w prezencie dla jego córki. Przez kolejne tygodnie kobieta niestrudzenie wysyłała do sądu pisma. W najdrobniejszych szczegółach opisywała w nich to, co ponoć zrobiła Kati i przysięgała na wszystko, że mówi prawdę. Widząc, że strategia nie działa, w maju zmieniła nieco swoją wersję wydarzeń. Powiedziała, że tak naprawdę nie znosiła Ekateryny. Denerwowało ją to, że była złą gospodynią. Źle się ubierała. Bała się, że może skrzywdzić jej syna, więc chciała go ratować. 4 lutego dała synowi 3 butelki soku do kolacji. Jeden dla niego, drugi dla wnuczki, a trzeci, specjalny, dla synowej. Sądziła, że się już nie obudzi, że gdy przyjdzie w nocy, położy obok niej list sugerujący, że cierpiała z miłości do kochanka. Ale się obudziła, a wtedy doszło do bójki. Syn dowiedział się o wszystkim dopiero następnego dnia. Kobieta potem jeszcze kilka razy modyfikowała tę historię.
15 lutego 2023 roku po raz pierwszy od wielu miesięcy głos zabrał Walter.
W trakcie swojego wystąpienia, kiedy to przez kilka godzin monotonnym głosem odczytywał z kartki skrót swojego życiorysu, opisując przy okazji szczegółowo każde wyjście z córką do kina Izo, zapewniał, że jest niewinny, że bardzo kochał swoją żonę, mimo że zawsze prowokowała kłótnie i nie była najlepszą matką, że ma nadzieję, że zostanie uniewinniony, bo nie chce, by jego córka wychowywała się bez ojca. O swojej matce powiedział: gdy zobaczyłem walizkę, położyłem się na podłodze i płakałem. Pytałem ją, dlaczego to zrobiła. Próbowała się usprawiedliwić. Nie chciała mówić o szczegółach, a ja nie pytałem, bo ma chore serce. Robiłem wszystko, co mi kazała, a ona mnie zdradziła. Zostawiła w więzieniu. Powinna stanąć przed sądem. Jestem bardzo dobrym mężem, wspaniałym pracownikiem i troskliwym ojcem. mówił z wyrzutem, próbując przekonać wszystkich, że mówi prawdę. Ekaterina była moją księżniczką. Za wszystko odpowiedzialna jest moja matka. Wybaczyłem jej, bo nie zrobiła tego celowo. Nie moja wina, że nie ma wystarczających dowodów, by jej to udowodnić, ale ja jestem niewinny. Gdybym to był ja, nie pozostawiłbym po sobie tylu śladów. Jestem na to zbyt inteligentny. Wyrok zapadł 23 maja 2023 roku. Sąd nie uwierzył w winę matki i skazał Woltera na dożywocie. Słysząc werdykt, mężczyzna schował głowę w ramiona.
Wiktoria otrzymała nowe personalia.
Przebywa w ośrodku dla dzieci z traumą, ale rodzice Kati walczą, by przejąć nad nią opiekę. Mimo trudnych przeżyć, dziewczynka rozwija się ponoć dobrze. Doskonale mówi po niemiecku. Niedługo pójdzie do szkoły.
Żałuje, że nie mogła pożegnać się z mamą.